Słuchajcie, chwała Bogu. Ja chciałem się podzielić z Wami dzisiaj takimi myślami. Trochę na ten temat w Gdańsku się dzieliłem, ale chciałem rozbudować ten temat, bo myślę, że jest taki bardzo cenny i bardzo ważny. Ale zanim przejdę do słowa, to chciałem taką jedną historię Wam powiedzieć, którą usłyszałem od mojego znajomego, która będzie takim bardzo dobrą ilustracją do tego, co chcę powiedzieć. A mianowicie... On pytał takie wydarzenie, że kiedy to było w Stanach się wydarzyło, ale on siedział w swoim pokoju w gabinecie i coś tam pracował na komputerze, jakąś pracę robił i w pewnym momencie usłyszał taki niesamowity huk dobiegający z części tam domu. Nie wiedział, co się dzieje, ale pobiegł tam zobaczyć. I to było w kuchni ten dźwięk, a to był dźwięk jakby się po prostu w hucie szkła, po prostu całe zapasy szkła w magazynie po prostu się rozsypały i wszystko się rozbiło. On wbiega do tego pokoju, patrzy do tej kuchni, a tam jego córka, nastoletnia chyba, ze 12 lat miała, stoi na środku tej kuchni i wokoło niej mnóstwo porozbijanego szkła. A ona stoi w tym, pośród tego szkła i ma już z nóg jej się krew leje, bo próbowała uciekać i pobijała sobie te szkła w stopy. I po prostu tak stoi i taka wokół niej mnóstwo szkła, a ona jest tam, już tam leży i ma i krew jej się leje z nóg. Co się okazało, ona wyjmowała z szafki jakieś naczynia i ta szafka się urwała się z haku i wszystko, całe szkło, całe wszystko, co było w szafce, wysypało się i się porozbijało. Słuchajcie, no i dlaczego ty mówię? Bo jaka była reakcja ojca? Zobaczył na to, wściekł się i powiedział: tak zrobiłaś, to teraz sobie radź sama, masz za swoje, trzeba było nie zrywać, trzeba było tego nie dopuścić. Teraz sobie poradzisz sama i po prostu nie interesuje mnie, co się tam dzieje, to za karę cię to spotkało i tak dalej. Czy myślisz, że taka była reakcja tego ojca? No nie, prawda? Oczywiście, że nie. Zobaczył to, tą jego córkę, która płakała tam i krew jej się lała i zaczął tak po kolei odgarniać nogami to szkło, żeby podejść do niej, wziąć ją na swoje ramiona i wyprowadzić z tej kuchni. I potem zająć się tymi nogami poranionymi, opatrzyć, obmyć te rany. I tak jest, no, jakby to jest jakby oczywiste dla nas, że ktoś normalny ojciec by tak zrobił. Przede wszystkim by ratował swoją córkę, a nie mówi jej, a masz za swoje, trzeba było tego, trzeba nie było robić tego. Zrobiłaś to, to teraz zapłać teraz za to wszystko. Wiecie, ale ciekawe jest to, że często ludzie mają właśnie taki obraz Boga. Jako takiego kogoś, kto gdy my upadniemy, gdy narozrabiamy, zrobimy coś złego, to on tylko stoi i mówi, masz za swoje. Trzeba było tego nie robić. Upadłeś, to teraz sobie musisz poradzić sam z tym upadkiem. Musi sobie jakoś się podźwignąć z tego wszystkiego. I często mamy taki obraz Boga, który po prostu czeka tylko i każe, jak tylko upadniemy, jak tylko coś złego się wydarzy. Nie? Ale czy chcemy powiedzieć, że ludzie mają więcej jakby empatii, czy więcej jakiegoś takiego, nie wiem, jak to powiedzieć w przypadku tego ojca, takie uczucie, no empatii. Więcej niż troski, więcej niż Bóg. Znaczy człowiek ma więcej niż Bóg, bo człowiek by, oczywiście oczekujemy, że człowiek by od razu wziął to dziecko i opatrzył te rany, by uratował ją z tej sytuacji. No przecież to nie jej wina, że się zerwało, no, a nawet jeśli jej wina, to co? No to trzeba pomóc temu dziecku. Wiecie, czasami jest tak, że my myślimy, że Bóg traktuje nas właśnie w taki sposób i mówi, dostaniesz to, na co zasłużyłeś. Narozrabiałeś, to teraz zapłać za to. Wiecie, ale czy naprawdę taki Bóg jest? Wiecie, i dla mnie to jest niesamowite, gdy myślę o łasce Bożej. Bo łaska, jak wiemy, to jest jedna z definicji, taka najprostsza, to jest to, że to jest niezasłużona przychylność. Czyli, że dostrzymaliśmy to, na co nie zasłużyliśmy. A miłosierdzie z kolei to jest coś, to jest definicja taka, że otrzymujemy, nie otrzymujemy tego, na co zasłużyliśmy. I tutaj ten ojciec na przykład wykazał się być wielkim miłosierdziem, bo nie dał tej dziewczynce na to, co zasłużono. Narozrabiała, naraziła go na straty, ale on nie dał jej to, na co zasłużyła. I nie powiedział, no to teraz sobie poradź sama, idź teraz do pracy, gdzieś tam odkupić mi to wszystko i tak dalej. Tylko ratował ją przede wszystkim. I okazał jej łaskę. I wiecie, to jest tak, że Bóg, musimy pamiętać, że Bóg jest Bogiem łaskawym i okazuje nam łaskę. Wiecie, i czasami jest tak, że my, tak jak w Gdańsku miałem okazję na ten temat mówić, że my czasami przychodzimy do Boga na zupełnie niewłaściwej podstawie. Bo przychodzimy do Boga na podstawie tego, co my sami jesteśmy w stanie dokonać. Na podstawie naszych własnych osiągnięć, uczynków, czy naszych własnych naszej własnej sprawiedliwości, ale to tak nie działa. Wiecie, tak jak zadałem to pytanie w Gdańsku, czy ktokolwiek z was kiedyś negocjował z Bogiem? Nie? To znaczy, co mam na myśli? No, ja wierzę to, że każdy z nas na pewnym etapie swojego życia zdarzało mu się takie negocjacje z Bogiem. Nie? Boże, jak ty zrobisz tylko to, Boże, potrzebuj, jak tylko to się stanie, jak tylko to zrobisz, to ja na pewno będę robił to. Nie? Boże, jak tylko mi się to uda, jak tylko mi pomożesz tym, to ja będę częściej chodził do kościoła, to ja będę się częściej modlił, to ja będę więcej czytał Słowa Bożego, to ja będę robił to, to ja będę robił tamto. I tak negocjujemy z Bogiem i mówimy, Boże, jak Ty zrobisz coś, to ja zrobię coś dla Ciebie. Ja ostatnio, jak o tym myślałem, to tak doszedłem do wniosku, że nawet niewierzący negocjują z Bogiem. I to jest w ogóle ciekawe, bo to może taki szok jest, ale czasami niewierzący mówią, ktokolwiek tam jest, potrzebuje pomocy, albo potrzebuje teraz, pokaż mi, daj mi jakiś znak, albo pokaż mi cokolwiek. Albo Boże, jeżeli jesteś, to zrób coś. Nie? Nawet niewierzący. Tylko, co jest ciekawe, my zazwyczaj nie dotrzymujemy swojej części umowy. Czyli, ja to taki przykład nastolatków, załóżmy. Nastolatek, rodzice powiedzieli, masz do 12 wrócić do domu, a tutaj się przedłużyło, godzina pierwsza. I, Boże, żeby tylko moi rodzice już spali, jak przecież, żeby tylko nie widzieli, że wróciłem tak późno. Nie? Takie negocjacje z Bogiem. Nie wraca do domu, patrzę, rodzice śpią. Ale mi się upiekło. Już zapominamy, że to prosiliśmy Boga przed chwilą, a upiekło mi się, nie ma tego. Albo szef pracy dał nam jakieś zlecenie, że mamy coś zrobić, no i w momencie, gdy nie zrobiliśmy tego, Boże, żeby tylko szefa nie było dzisiaj, żeby tylko po prostu, żeby mi się upiekło. Szef się rozchorował, nie ma go w pracy, upiekło mi się, mam jeden ekstra dzień, żeby to zrobić, co mi zlecił. I zapominamy, że o coś prosiliśmy Boga, żeby nawet mu podziękować za to. Nie? I zobowiązujemy się do pewnych rzeczy, których być może wykonujemy przez jakiś czas, ale potem zapominamy i przestajemy robić to, do czego się zobowiązaliśmy. Tylko z takimi negocjacjami, z takim podejściem do Boga są jakby dwie rzeczy, które myślę, że są takim, musimy zwrócić uwagę. Mamy dwa takie założenia. Pierwsze to jest takie, że jeżeli negocjujemy z Bogiem, przychodzimy do Niego na podstawie tego, co my możemy Mu dać, to pierwsze założenie jest takie, że mamy dużą wiarę, bo wierzymy, że Bóg nas zna, Bóg wie o naszych problemach, wie, co my mamy do zaoferowania i On czegoś potrzebuje. To jest ta druga rzecz. To jest założenie, że On czegoś potrzebuje od nas. Bo jak negocjujemy, to jest tak, że stoją dwie strony, które między sobą próbują się dogadać co do czegoś i ja coś chcę od Ciebie, Ty chcesz coś ode mnie, to się dogadajmy, znajdziemy jakiś kompromis i będzie fajnie. Tylko, czy Bóg coś od nas potrzebuje? Co my możemy dać Bogu? Co stworzenie może dać Stwórcy? Nie? Jak w Izajasza 66 jest taki werset, który może przeczytam. On bardzo fajnie mówi, że o tym, co tak naprawdę stworzenie mogłoby dać Bogu. 66. Tak mówi Pan, pierwszy werset. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła. Także to wszystko powstało, mówi Pan. Nie? Co my możemy dać Stwórcy jako stworzenie? Przecież to On wszystko to stworzył. I my przychodzimy czasami do Boga i myślimy, Boże, Ty potrzebujesz czegoś ode mnie. Czyli, Boże, jak Ty zrobisz coś dla mnie, to ja wtedy będę Tobie coś dam. To ja, nie wiem, będę chodził do kościoła częściej. Będę dawał, będę się modlił częściej, będę częściej słuchał Słowa Bożego, będę bardziej posłuszny rodzicom, będę zmywał naczynia, żeby rodzicom pomóc, będę zadania domowe odrabiał i tak dalej. No, wydaje nam się, że my mamy coś do zaoferowania Bogu, ale czy tak naprawdę Bóg potrzebuje nas? Potrzebuje od nas czegoś? Ja myślę, że prawdziwe chrześcijaństwo zupełnie nie na tym polega. Prawdziwe chrześcijaństwo nie polega na tym, co ja mogę zaoferować Bogu, ale na przyjęciu tego, co Bóg zrobił dla mnie. Zupełnie odwrotnie. I zobaczcie, to jest ciekawe, że takie negocjowanie z Bogiem nie ma najmniejszego sensu, bo to wydaje się, że Bóg czegoś ode mnie potrzebuje. On beze mnie nie poradzi sobie, że ja mam coś, co mógłbym Bogu zaoferować. Ale co stworzenie może zaoferować swojemu Stwórcy? Nie? To nasza relacja z Bogiem nie opiera się na naszych dokonaniach, na rzeczach, które my możemy uczynić. Ale zupełnie odwrotnie. Ja otrzymuję za darmo to, co On zrobił dla mnie. I to jest niesamowite, bo tak naprawdę musimy zrozumieć, tylko w ten sposób możemy Bogu oddawać chwałę, jeżeli przyjmujemy i pozwalamy, by zmieniało mnie to, co On uczynił dla mnie. Bo jeżeli cokolwiek wynika z moich dzieł, z tego, co ja chciałbym osiągnąć, to tak naprawdę komu się chwała należy? Temu, kto to coś dokonał. A jaką chwałę ja mogę sobie przypisać, jeżeli przyjąłem coś za darmo od Niego, przyjąłem Jego łaskę. Po prostu przyjmuję to, co On dla mnie zrobił. A nie, że ja coś że o, zobaczcie, jak jestem wspaniały. Jakich wspaniałych rzeczy dokonuję. Boże, widzisz? A? Gdzie ten czerwony dywan, Boże, dla mnie przygotowany? Przecież takich wspaniałych rzeczy dokonałem. Nie? Nie, zupełnie nie. Gdy ja przyjmuję to, co Bóg zrobił i pozwalam, aby to zmieniało moje życie, to tylko Jemu się chwała należy, nie mi. Bo ja po prostu tylko pozwalam Bogu, żeby robił w moim życiu coś, co jest niesamowite, co może zmieniać moje życie. I wiecie, i to jest taki niesamowity fragment, który apostoł Paweł pisał w liście do Efezjan w 2 rozdziale. To jest taki... Rzecz, która nas uczy właśnie o tej łasce, jak wielka jest ta łaska. Nie, bo my w naszym życiu tak naprawdę to, co robimy, to po prostu coraz większy bałagan wokół siebie. Nasze osiągnięcia to są dokładnie tak, jak ta dziewczynka, która po prostu znalazła się pośród tego wielkiego porozbijanego szkła, pośród tego wielkiego bałaganu. I jedyne, co mogła zrobić, to tylko czekać, aż ktoś przyjdzie i pomoże jej wydobyć się stamtąd. No już sama nie mogła w stanie iść, bo już była cała poraniona. I my właśnie w naszym życiu poprzez rzeczy, które robimy często robimy to, bo chcemy zasłużyć na coś w oczach Bożych. Ale tak naprawdę wszystkie nasze uczynki, jak to Biblia mówi, są jak splugawiona szata. I tak naprawdę to jest coraz większy bałagan i coraz trudniej nam się z tego wygrzebać. Ale wtedy możemy po prostu zaufać i zawołać do Boga: Boże, pomóż mi, potrzebuję Ciebie. Wtedy przychodzi, może nas wziąć w ramiona i przenieść i postawić nam w normalnym miejscu. I w liście do Efezjan apostoł Paweł w 2 rozdziale. I to jest ciekawe, bo Paweł to jest ten, który prześladował chrześcijan, prześladował Kościół. Robił wszystko, żeby Kościół zniszczyć. I teraz ten oto człowiek siedzi w więzieniu w Rzymie i po prostu pisze do Efezjan te niesamowite słowa. A siedzi w więzieniu, bo głosił Ewangelię, bo się nawrócił. I zaczyna tak bardzo negatywnie, bo pisze tutaj w 1, 2, 3 rozdziale, że umarliśmy przez grzechy nasze, w których kiedyś chodziliśmy według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Zaczyna tak bardzo, tak bym powiedział, tak depresyjny sposób, że byliście martwi. Byliśmy martwi. Byliśmy po prostu w naszych grzechach, po prostu i w naszych uczynkach martwi, oddzieleni od Boga. Nie mieliśmy żadnej relacji z Bogiem. Byliśmy dla Niego po prostu, po prostu wszystko to, co robiliśmy dla Niego, to było jak splugawiona szata. On w ogóle się do tego nie przyznawał. I oddzieleni byliśmy z powodu grzechu od Boga. Nie mieliśmy z Nim relacji, byliśmy martwi. Ale w 4 wersecie jest też niesamowite słowo: ale Bóg, ale Bóg. I to jest właśnie niesamowite, bo to pokazuje nam tak naprawdę, jaki jest ten jedyny kierunek, który jest w chrześcijaństwie. Ale Bóg. Bo my mamy tendencję, gdy przychodzimy do Boga, to Boże, ale ja. Ale ja, zobacz, co ja uczyniłem. Zobacz, czego ja dokonałem. Zobacz, jaki ja jestem wierny. Zobacz, jaki ja jestem święty. Zobacz, jak ja przestrzegam wszystkiego tutaj, co mi nakazałeś. Zobacz, jak ja robię to, jak robię tamto. Zobacz, jak ja... Jeżeli cokolwiek robisz w mocy swojego ciała. To czymże to jest? Ale gdy zrozumie to, że to nie chodzi o to, co ja, ale o to, co Bóg. Dlatego jest powiedziane, że my byliśmy martwi, ale Bóg coś uczynił. Nie ja. To nie ja jestem tym, który dokonał czegoś, żeby wzbudzić z martwych to grzeszne ciało. Ale ja po prostu przyjmuję to, co zrobił Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Czyli narozrabialiśmy, po prostu jest wokół nas mnóstwo bałaganu, mnóstwo wszystkiego porozsypywanego, porozwalanego. I ja po prostu, Boże, narozrabiałem. Ale Ty, który jesteś bogaty w miłosierdzie. Czyli w miłosierdzie, czyli nie dajesz mi to, na co zasłużyłem. To jest definicja właśnie miłosierdzia. Nie dostaję tego, na co zasłużyłem. Bo Biblia mówi, że zapłacą za grzech jest śmierć. My wszyscy zasłużyliśmy na to. Ale Bóg jest bogaty w miłosierdzie. I nie dał nam to, na co zasłużyliśmy. Tak jak Paweł. Zobaczcie, Bóg mógł powiedzieć, Pawle, chcesz zniszczyć Kościół? Chcesz prześladować chrześcijan? No to ja teraz dam Ci to, na co zasłużyłeś. Skoro mnie prześladujesz, skoro mnie próbujesz tutaj. Bo jak Jezus spotkał Pawła na drodze, powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? Nie? Czyli Pawle, prześladujesz mnie? Próbujesz zniszczyć moje dzieło? To dostaniesz to, na co zasłużyłeś. I masz tutaj karę. Nie? Ale Bóg, mimo że miał pełne prawo do tego, żeby rozprawić się z Pawłem i dać mu na to, co... My byśmy tak zrobili pewnie. Najłatwiej by nam było. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, powiedział tak. Pawle, chcesz zniszczyć Kościół? To pozwól, że pokażę Ci, czym jest moje miłosierdzie. I nie dostaniesz tego, na co zasłużyłeś. Ale okaże Ci łaskę. I otrzymasz to, na co nie zasłużyłeś. I zamiast być mordercą chrześcijan i prześladowcą chrześcijan, będziesz zdobywcą chrześcijan. Będziesz zdobywał duszę dla mnie. Bo nie dostaniesz to, na co zasłużyłeś. Ale dostaniesz zupełnie coś innego. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Boże, jak wielka jest Twoja miłość. Boże, dlaczego interesujesz się mną? Dlaczego chcesz mi pomóc? Dlaczego, widząc, jaki bałagan narobiłem w swoim życiu, jak bardzo tutaj po prostu jestem zraniony przez te rzeczy, które sobie sam uczyniłem, do których sam doprowadziłem i Ty chcesz okazać mi tą wielką miłość? Dlaczego, Boże? Kimże ja jestem? Dlaczego mnie wysłuchujesz? Dlaczego się troszysz? Przecież co ja takiego zrobiłem? Jedyne, co zrobiłem, to narozrabiałem i jest taki wielki bagaż i teraz trzeba sprzątać po mnie. Trzeba coś z tym zrobić. Ale Bóg mówi, to nie z powodu tego, co Ty zrobiłeś. To nie z powodu Twoich zasług, ale z powodu mojej wielkiej miłości. Ja okazuję Ci miłosierdzie. Ja okażę Ci łaskę. Z powodu mojej miłości. Nie z powodu Twoich osiągnięć. Nie dlatego, że Ty masz mi coś do zaoferowania i ja chcę, muszę z Tobą negocjować, żeby znaleźć jakiś kompromis i przyjąć coś. Nie, z powodu miłości. Ja nie muszę przychodzić do Boga na podstawie rzeczy, które ja sam dokonuję na podstawie swoich uczynków, bo wiem, że to, co ja zrobiłem, to kimż ja jestem. Ale On to zrobił z powodu swojej wielkiej miłości. Wielkiej miłości. I dlatego później mówi i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił z Chrystusem. Zobaczcie, jak niesamowite jest. My byliśmy martwi, oddzieleni od Boga w naszych grzechach, naszych upadkach, naszych uczynkach, naszych dziełach, ale Bóg uczynił coś wspaniałego. Bóg coś zmienił. I to Jego dzieło. I On, bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej swojej miłości, ożywił nas z tego martwego ciała, którym byliśmy z powodu naszych grzechów, upadków i naszych dzieł. I co zrobił? On powiedział, łaską zbawieni jesteście. Łaską. Byliśmy daleko od Niego. On, będąc bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej swojej miłości, okazał nam łaskę. Okazał nam łaskę. Zrobił coś niesamowitego i mówi teraz, przyjmij to przez wiarę. Tak jak jest powiedziane, i wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. I 8 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Wow. Z łaski jesteśmy zbawieni. Przez wiarę. Ja przyjmuję to przez wiarę. Nie w oparciu o moje zasługi. Nie w oparciu o to, co ja mogłem dokonać. Nie w oparciu o to, co mogę zaoferować Bogu. Nie w oparciu o te wszystkie dzieła, które spowodowały, że tylko się poraniłem, że tylko stoję w tym szkle i krew się leje, bo gdzie się nie ruszę, to się wbija kolejny kawałek szkła. Nie z powodu moich zasług, ale przez wiarę to przyjmuję. Taki, jaki byłem, taki, jaki jestem. Po prostu przychodzę i mówię, Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. I to nie jest powód, i to jest dar. Po prostu ja otrzymuję to jako dar. Łaską powiem zbawieni, nie z was, bo Boże to dar. On dał nam coś. Wiecie, gdyby łaska była za to, że coś uczyniliśmy, to nie byłby to dar, tylko to byłaby zapłata. A Biblia mówi, że łaska to nie jest zapłata za rzeczy, które dokonaliśmy, ale łaska to Boży dar, który nam okazał. Mimo, że tak wiele, tak bardzo nie zasłużyliśmy na to. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował, okazał nam tą łaskę. I to jest niesamowite, bo to nie opiera się na systemie dobra, zła, takich, tak jak w Kościele katolickim, no, taki obraz Boga, ja zawsze miałem, tam byłem, że Bóg to jest taki starszy Pan z taką wagą, który stoi i dobre i złe uczynki tylko tak się tu wahają i tak przeważają. W którą stronę? Nie na tej podstawie. Nie na tej podstawie. Na podstawie nie uczynków, nie systemów dobrych, złych rzeczy, które my moglibyśmy robić, ale przez wiarę. I to Boży dar. I to jest Jego dzieło. I teraz, gdy przeczytaliśmy ten fragment, to na jakiej podstawie my, tak naprawdę to jest pytanie retoryczne, bo pewnie każdy z nas tutaj wie, na jakiej podstawie możemy przyjść do Boga dzisiaj? Na jakiej podstawie? Na podstawie moich dzieł? Moich negocjacji z Bogiem? Czy rzeczy, które ja robię? Czy na podstawie łaski? Czy przez wiarę na podstawie łaski, którą On nam okazał? Wiecie, oczywiście, że by większość z nas była wychowana w tym systemie, że w tym pierwszym punkcie, że do Boga możemy przyjść tylko na podstawie jakichś tam dobrych uczynków, jakieś przestrzeganie 10 przykazań, czy ja znam nawet ludzi, którzy biorą biorą to kazanie Jezusa tam kazanie na górze i mówią, jak będziesz żył w ten sposób, jak Jezus to nauczał, to wtedy na pewno będziesz się podobał Bogu i On cię nie wypluje ze swoich ust i będziesz z Nim i tak dalej. Wiecie, tylko ludzie nie biorą pod uwagę, że tam w kazaniu na górze Jezus tak wysoko podniósł poprzeczkę, że po prostu nikt nie jest w stanie przestrzegać tego, co On tam powiedział. Wiecie, jak On powiedział, jeżeli nawet o kimś źle pomyślisz, to jakbyś go zabił. No to po prostu sami mordercy chodzą na tym świecie. Bo kto z nas nie pomyślał nigdy coś źle na czyjś temat? No, umówmy się. Oczywiście to nie jest usprawiedliwieniem dla tych rzeczy. Tylko, wiecie, z przestrzegania tych wszystkich rzeczy nikt z nas nie będzie zbawiony. Na podstawie przestrzegania przykazań nikt z nas nie zasłuży na to, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, o, Boże, jestem sprawiedliwy, jestem wspaniały, to czerwony dywan i mogę wchodzić. To nie, to tak nie działa. Wiecie, to jest ciekawe, bo niektórzy próbują sprawić, że okej, możesz przyjść do Boga na podstawie łaski, ale to nie wszystko. Bo jest łaska plus jeszcze coś. Musisz jeszcze coś tam do tego dołożyć. Żydzi mogą powiedzieć, no, musisz się obrzezać. W Kościele katolickim mogą powiedzieć, musisz przestrzegać 10 przykazań. Ale wiecie, że chrześcijanie też często mówią, ale musisz mówić językami. Ale musisz robić to. Musisz robić tamto. Musisz wytrwać. Bo jak nie wytrwasz, to na pewno nie służy na to, żeby być Bogiem. Wiecie, i to jest tak naprawdę, słuchaj, albo się musisz uświęcać codziennie. Tak, wiecie, to jest tak naprawdę, co to jest mówienie? To jest mówienie, tak, Boże, Ty na krzyżu umarłeś, ale skłamałeś, mówiąc, że wykonało się. Bo się nie wykonało. Bo wykona się dopiero wtedy, gdy ja wytrwam. Gdy ja będę przestrzegał tych wszystkich rzeczy, dopiero wtedy się wykona. Ci to dzieło nie zostało wykonane. Czyli skłamałeś nas, okłamałeś nas. Albo na podstawie łaski przychodzę do Boga, I to jest jedyny sposób, na jaki mogę przyjść do Boga tak naprawdę. Albo na podstawie uczynków. Ale to nie działa. To nie działa. I wiecie, to jest ciekawe, że właśnie czasami ludzie próbują pomieszać te dwie rzeczy, że łaska tak, ale z dodatkiem jakichś tam rzeczy dodatkowo. Ale wtedy ofiara Jezusa jest niewystarczająca. Bo to, co On uczynił na krzyżu, nie jest wystarczające do tego, żebym był zbawiony. Bo jeszcze to zbawienie zależy od wielu czynników, których ode mnie. Ode mnie. I wiecie, wszystkie religie mówią, co musisz uczynić, żeby zbliżyć się do Boga. Ale prawdziwe chrześcijaństwo mówi, co uczynił Bóg, żeby ciebie przyciągnąć do siebie. Żebyś ty mógł być z Nim. Wiecie, i to jest niesamowite, że to wszystko, co my możemy robić tak naprawdę w naszym codziennym życiu, kim jesteśmy, jak się zachowujemy, w jaki sposób funkcjonujemy, to jest pochodną tego właśnie, co On uczynił. To jest tak, że owoce, żeby były, to najpierw musi być ten korzeń zdrowy, który to drzewo wyrośnie i zacznie wydawać te owoce. To nigdy nie jest tak, że owoce najpierw powstają same, a dopiero pożyjemy potem ten korzeń. Nie, najpierw ja przyjmuję to, co Bóg zrobił dla mnie. I pozwala, żeby to zmieniało moje życie. I to całkowicie zmienia moje życie. I wtedy mogę, nie wiem, przebaczać, bo mi przebaczono. Mogę kochać, bo mnie ukochano. Mogę dawać, bo mi dano tak wiele. Mogę służyć innym, bo On przyszedł, a nie aby panował, nie przyszedł po to, żeby Jemu służono, ale przyszedł, aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I to czyni ogromną różnicę, bo z powodu krzyża ja wiem, że On mnie kocha, że ten, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej swojej miłości, którą mnie umiłował, okazał mi łaskę i poszedł na krzyż i tam swoje życie oddał za mnie. Przelał swoją świętą krew. Wtedy wszystko zupełnie nabiera innego znaczenia w moim życiu, bo widzę to, co On uczynił dla mnie, że On się troszczy, On słucha i On mówi, przyjdź do mnie. Po prostu przyjdź do mnie. I pozwól, że ja będę zmieniał ciebie, a nie, że ty będziesz wypracowywał pewne rzeczy i próbował próbował na złej podstawie do mnie przychodzić, bo tak naprawdę, no, wiecie, jedyne, co my możemy zrobić, to zaufać Panu. W każdej sytuacji, w jakiej jesteśmy, cokolwiek by się działo, możemy przyjść i powiedzieć, Boże, ja nie widzę wyjścia. Ja nie wiem, jak mam wyjść z tego bałaganu, który narobiłem, bo każdy krok, który zrobię, to coraz więcej ran, coraz więcej boli. Dlatego, Boże, pomóż mi w tym wszystkim. Weź mnie na swoje ramiona i wyprowadź mnie z tego bałaganu, z tego syfu, który narobiłem. Potrzebuję Ciebie. Dlatego przez wiarę wołam i wiem, że On mnie słyszy. On mnie słyszy przez wiarę. I czasami jest trudno uwierzyć w pewne rzeczy. Ale wiecie, byliśmy wychowani w takim systemie wartościowania, że ale w szkołach wszędzie jest tak, że zrobisz coś, to jak zasłużysz, to dostaniesz to. I tak dalej, i tak dalej. Ale Boże, drogi są zupełnie inne niż ludzkie. I to, jak my możemy przyjść do Boga, zupełnie nie polega na tych samych zasadach, na których my jesteśmy tu uczeni na tym świecie. Nie? W takim systemie nagroda, kara, marchewka, kij. Mówi po prostu przyjdź. Przyjdź, tak jak jesteś. I tak jak Psalm 37:7 mówi, zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Jakikolwiek by to była ta sytuacja, po prostu mogę przyjść i powiedzieć, Boże, jestem bezradny pośród tego całego bałaganu, które narobiłem. Ale wołam pomocy. Wołam, pomóż mi, Boże. I Ty, który jesteś bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości, którą mnie umiłowałeś, okazujesz mi łaskę. I to jest jedyny sposób, naprawdę jedyny sposób, w jaki my możemy się zbliżać do Boga i możemy przyjść do Boga. Naprawdę, porzućmy jakieś takie wszystkie kombinacje typu ja, Boże, zrobię to, to wtedy Ty zrobisz to, ja to i tak dalej. Tak. Po prostu, Boże, po prostu ja nie mam nic, ale potrzebuję Ciebie, proszę Cię, zrób coś w moim życiu, zmień moje życie. Uwierzcie mi, na podstawie swoich własnych dzieł, swoich własnych zachowań, swoich własnych uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek przed Bogiem. Tak jak Biblia powiedziała, tak jak czytaliśmy przed chwilą, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Bo my mamy właśnie taką tendencję, że my po prostu, dlaczego? Bo jesteśmy pyszni i chcemy, a Boże, zobacz, jaki jestem sprawiedliwy. Ja nie jestem jak ci. Wiecie, tak jak ci faryzeusze, którzy patrzyli na tą kobietę i mówili, ach, Boże, dzięki ci, że nie jestem jak ona, czy jak inni. Ja daję, ja to, ja tamto. I na podstawie swoich dzieł jesteś usprawiedliwiony. Niestety są ludzie dzisiaj, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, to jest smutne, to jest przykre, ale dzisiejsze chrześcijaństwo jest pełne faryzeuszy. Tak jak w czasach Chrystusa było pełno faryzeuszy. Tylko wiecie, czym się różnią dzisiejsi faryzeusze od tych czasów Jezusa? Dzisiejsi faryzeusze rzucają kamieniami. Za czasów Jezusa przynajmniej, gdy Jezus skonfrontował, to i powiedział, jesteście bez winy, to rzucajcie kamieniami. Oni przynajmniej odeszli zawstydzeni. Ale dzisiejsi faryzeusze kamyczki mają gotowe i rzucają na prawo i lewo. Bo ktoś coś. A może zamiast robić takie rzeczy, po prostu módlmy się o tą osobę. Może przychodźmy do Boga i mówi, Boże. Wiecie, to co zrobili ci faryzeusze, przyprowadzają tą kobietę złapaną na cudzołóstwie. Tak naprawdę zrobili dla niej najlepszą rzecz, jaką mogli zrobić. Bo przyprowadzili ją do Jezusa. I to powinno być nasze dzieło. Że my, nawet jak ktoś upadnie, nawet jeżeli ktoś zrobi coś takiego, zostanie przyłapany tak jak ta kobieta, po prostu co zrobić? A, dzisiaj to najłatwiej jest rzucać kamieniami. A może zamiast tego wziąć tą kobietę, czy tego kogoś i przyprowadzić do Jezusa. Żeby tam doświadczył tego bogactwa miłosierdzia dla wielkiej miłości, którą umiłował, mógł przyjąć łaskę. To taka czyni ogromną różnicę w życiu już każdego człowieka, gdy my będziemy mieć taką postawę. Przyprowadzamy do Jezusa, a nie rzucamy kamieniami. Amen? Gadka przyszła, to możemy się pomodlić. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za to, że jesteś bogaty w miłosierdzie. Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłowałeś, okazałeś nam tą wielką łaskę. Dziękuję Ci, Panie, że dzięki Twojej łasce możemy dzisiaj przychodzić do Ciebie, możemy mieć z Tobą społeczność, nie na podstawie naszych zasług, naszych uczynków, ale na podstawie tego, co Ty uczyniłeś. Dziękuję Ci, Panie, za to. I błogosław, prosimy Cię resztę tego dnia, naszą społeczność, gdy będziemy się rozchodzić, czy rozjeżdżać do domu, błogosław nas, Panie, i ten nadchodzący tydzień powierzamy go Tobie, w Twoim świętym imieniu. Amen. Amen.